Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś będą propozycje dla dzieci w różnym wieku, nawet dla tych całkiem malutkich, takich najnajów, ale będzie też powieść dla starszych dzieci i książka przynosząca bardzo dużo wiedzy. Od tej właśnie zaczniemy, a właściwie od tych dwóch książek. Gościem Alfabetu będzie za chwilę Adam Mirek, autor dwóch książek, które okazały się wielkimi przebojami i bardzo przynoszą ciekawe informacje. Pierwszy tom nosi tytuł Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą. Drugi tom nosi tytuł Glutologia, jak się nie dać mikropaskudom, wstrętnym robalom i podstępnym chorobom. Czyli będziemy rozmawiać o medycynie, o chorobach, o ciele człowieka. Adam Mirek już za chwilę będzie gościem Alfabetu.
Flesh and bone, no tux or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I
Adam Mirek i jego dwie fantastyczne książki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Te książki to jest chyba wymarzony temat wszystkich dzieci, bo ja nie znam dziecka, które by się nie interesowało ciałem, tym, co się w tym ciele dzieje, ale też właśnie chorobami. I kiedy zobaczyłam, że druga część będzie właśnie o chorobach, to się po prostu ucieszyłam, bo pomyślałam sobie, teraz ja się też czegoś dowiem. Czy była taka dziedzina, mówimy teraz o drugiej części, czyli o glutologii, o której pan wiedział, że pan musi tam to umieścić? Jakaś choroba, jakaś dolegliwość, jakieś badanie, coś, co pan wiedział, że to się musi znaleźć?
Tak, były takie rzeczy. Na przykład było to badanie diagnostyczne, taki wstępny wywiad z dzieckiem w gabinecie lekarskim, gdzie ja opisuję, co tam się po kolei w tym gabinecie dzieje i po co się to dzieje. Dlaczego badamy wzrok, dlaczego patrzymy na te rzeczy w oddali, na czym polega badanie krwi, co się dowiadujemy z tego badania i tak dalej. A druga rzecz, którą bardzo chciałem też tu umieścić, to była wycieczka do zoo mikrobów. Bo bohaterowie tej książki pomniejszają się i tak jak do zoo ze zwierzętami, przychodzą do zoo, w którym w klatkach i na wybiegach są bakterie i wirusy. I oglądają te bakterie i wirusy i dowiadują się, jakie na przykład choroby powodują. Ale są też dobre bakterie, które również w zoo mikrobów się pojawiają.
W glutologii właściwie jest takie kompendium wiedzy o wszystkich chorobach. Dla mnie najciekawsze, dla mnie dzisiaj mam chrypkę i jestem lekko przeziębiona, więc oczywiście są to dolegliwości człowieka, który pracuje głosem. Więc dla mnie najciekawsze były te fragmenty, w których była mowa między innymi właśnie o takich chorobach i o takich dolegliwościach. Ale myślę, że dla dzieci tutaj jest mnóstwo takich faktów, o których czasem usłyszą i potem to gdzieś ulatuje, a tu będą się mogły do tego cofnąć i dowiedzieć się czegoś więcej. Czy pan spotyka się czasem z dziećmi na przykład? Czy pan może rewidować tę wiedzę, która jest w tych książkach?
Tak, często organizowane są różne spotkania, warsztaty, ja wtedy wyjaśniam różne kwestie, robimy różne zabawy, ale też opowiadamy właśnie o tym ciele człowieka. Ostatnio na takim jednym ze spotkań, na Festiwalu Literatury dla Dzieci, zrobiłem również taki mały quiz, na którym zadawałem dużo pytań o ciele człowieka i naprawdę byłem zaskoczony, jak dużo dzieci o ciele człowieka wiedzą, a jak nie wiedzą, to jak fajnie kombinują i różne rzeczy sobie same dochodzą i wymyślają. Więc faktycznie ta wiedza trafia i wiem, że się podoba i że bawią te książki i też wydaje mi się, że są potrzebne, bo też trochę tak oswajają z myślą o leczeniu, o lekarzach, o chorobach.
No właśnie, bo to się troszkę zmieniło. Ja jestem z tego starszego pokolenia, kiedy każda wizyta u lekarza albo lekarza w domu wiązała się z ogromnym stresem. Teraz nawet dla dzieci czasem bywa to przyjemność, bo wiedzą, że na przykład czegoś się dowiedzą, że będzie na koniec nagroda, że dostaną jakiś obrazek albo jakąś naklejkę. I ten lekarz już nie jest takim postrachem, już nie mówiąc o dentyście, który też był postrachem moim i moich rówieśników, a teraz to jest przyjemność wizyta w takim gabinecie. Pan też oswaja trochę te strachy tymi książkami, prawda?
Tak, tak. I też taki jest trochę cel tej glutologii, żeby zmienić obraz takiego lekarza, który być może wydaje się czymś strasznym, kimś strasznym, w obraz takiego tak naprawdę specjalisty, który jest naszym przyjacielem i opiekunem. I też taka myśl, która mi towarzyszyła przy pisaniu tej książki, to, że często nam się wydaje, że kiedy jesteśmy chorzy albo coś nam dolega, to ostatecznością i najgorszą rzeczą, jaka może się spotkać, jest wizyta u lekarza albo wizyta w szpitalu. A tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to racjonalnie, to jest najlepsze, co może nas spotkać, bo tam są specjaliści, którzy znają się na rzeczy, którzy wiedzą, jak nam pomóc, żebyśmy my się po prostu czuli lepiej. I też właśnie taka myśl w przypisaniu glutologii mi towarzyszyła. Jedną z głównych bohaterek tej książki jest pani doktor Renata Rentgen, która jest trochę szaloną naukowczynią, ale też lekarką, która naprawdę z ogromną pasją o tej medycynie opowiada i oprowadza dzieciaki po świecie glutologii, tak zwanej to nauki, którą ja wymyśliłem, czyli medycyny dla każdego.
Właśnie, miałam o to zapytać, a teraz już mamy odpowiedź od autora. Też zaletą tych książek jest to, że po pierwsze są bardzo śmieszne, mają mnóstwo takich momentów humorystycznych, ale też to, co dzieci uwielbiają, czyli są interaktywne, że zadaje pan dzieciom zadania, pytania, poleca doświadczenia. Ja dzisiaj szukałam tego guzka za uchem i go nie znalazłam. Wyjaśnijmy, o co chodzi, o ten guz Darwina.
To jest guzek Darwina. Na płatku ucha, na małżowinie może nam się na górze takie zgrubienie pojawić.
Jeszcze raz badam, no nie mam go.
Tak, to nie tylko, nie wszyscy to mają, dlatego że to jest taka pozostałość ewolucyjna, tak samo jak kość ogonowa chociażby, która jest wynikiem tego, że nasi pra przodkowie mieli szpiczaste uszy i ten guzek na uchu to jest ta pozostałość po tej szpiczastości, po tym czubku ucha. Faktycznie w moich książkach jest dużo takich przerywników pomiędzy rozdziałami na przykład, które zachęcają do wykonywania różnych wyzwań z własnym ciałem, badania na przykład pól czy wzroku. Tam też wrzucam różne wtedy ciekawostki, testy. Także dużo w tej książce się dzieje, poza tym, że jest fabuła i przygody, to też pomiędzy mamy różne ciekawe przerywniki.
No i mamy też ilustracje. Strasznie śmieszne i bardzo fajne.
Mamy bardzo dużo ilustracji. Ilustrację wykonała Kasia Cerazy. Wspaniała ilustratorka, ona ilustrowała zarówno bebechy, jak i glutologię. Jestem zachwycony tym, jak Kasia rozpoznała klimat, jaki panuje w tekście, który ja stworzyłem, ponieważ ona tworzyła ilustracje bazując na tym, co ja napisałem. I te ilustracje, oprócz tego, że są, że przedstawiają to, co jest w tekście, to one też doskonale go uzupełniają, bo w książkach takich typu właśnie o zdrowiu czy o ciele człowieka bardzo ważne jest pokazanie pewnych rzeczy. Te ilustracje są, ale też tak jak mówimy, one są też bardzo śmieszne, bardzo często komiksowe, z żartami. Kasia idealnie te ilustracje narysowała, stworzyła do tych książek.
No i teraz panie Adamie, a skąd pan to wszystko wie?
Bo ja się uczę bardzo dużo i właściwie już od 30 lat się uczę. A też tak już poważniej mówiąc, to jestem doktorem inżynierii biomedycznej. W ubiegłym roku obroniłem ten tytuł. Przez kilka lat swojego życia poświęciłem badaniom związanym z rozprowadzaniem leków w ciele człowieka. Zatem to ciało człowieka jest mi bliskie i zdrowie człowieka jest mi bliskie.
Najpierw działał pan w sieci, w internecie, nagrywał pan podcasty, pokazywał się pan, tłumaczył pan różne rzeczy. Jak to się stało, że wskoczył pan do książek? Tak, papierowa książka nie jest już w tej chwili tak bardzo ważna jak to, co się dzieje w sieci.
Rzeczywiście zaczęło się wszystko od publikowania treści w internecie i to też mi przyniosło jakąś taką rozpoznawalność. Ja wiedziałem, że kiedyś jakaś książka się na pewno w moim życiu pojawi, bo ja myślałem od dawna o tym, żeby jakąś książkę napisać. Dlatego, kiedy dostałem propozycję wydania książki dla dzieci o ciele człowieka od wydawnictwa Znak, no to wiedziałem, że muszę to zrobić i że to jest bardzo fajna szansa i okazja. jak się okazało, i też bardzo dobry pomysł.
Ta glutologia powstała po bebechach, ale wiedział pan już przy bebechach, że będzie następna część, czy od razu pan wiedział, że to musi być jedno i drugie?
Chyba nie mówiłem o tym jeszcze nigdy, ale kiedy pisałem bebechy, to zastanawiałem się nad tym, czy w opisywaniu ciała człowieka zawrzeć też informacje o chorobach i o takich sytuacjach, kiedy to ciało szwankuje. Wtedy postanowiłem, że bebechy będą tylko o zdrowym ciele i o dobrze działającym, i jeżeli bebechy znajdą swoich czytelników i zainteresowanie, to wtedy powstanie druga książka, w której opiszę właśnie te problemy, które mogą się pojawić z ciałem. Więc pisząc bebechy, faktycznie już gdzieś tam z tyłu głowy miałem różne tematy, które mi się zbierały do drugiej książki.
Spodziewał się pan, że to będzie taki sukces, jeśli chodzi o bebechy? Po pierwsze, okupacja pierwszego miejsca na różnych listach bestsellerów przez dłuższy czas. Po drugie, nominacje do najważniejszych chyba nagród różnych literackich w Polsce. Po trzecie, mądra książka roku, tytuł przyznawany w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński. No, nazbierało się tego dużo. Można powiedzieć, naprawdę duży sukces, jak na w końcu jednak debiutanta.
Tak, to prawda. Ja się tego nie spodziewałem i wydaje mi się, że nikt się tego tak naprawdę nie spodziewał, ale to tylko pokazuje, jak interesującym tematem jest to ciało człowieka i jak bardzo takiej, wydaje mi się, lektury brakowało, żeby w sposób taki właśnie przystępny, na luzie, żartobliwy, przygodowy o tym ciele człowieka opowiedzieć, żeby wyjść trochę z tych uniwersytetów i szkół i pokazać te tematy w zupełnie inny sposób. I też bardzo jestem wdzięczny za to, za te wszystkie nagrody, za to, ile czytelników zyskała ta książka i też drugą książkę, jak dużo osób już czyta i się im podoba. Nie spodziewałem się, ale bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
A spodobało się panu to pisanie i będzie jeszcze coś?
Bardzo mi się spodobało. To napisanie tej pierwszej książki odblokowało we mnie coś takiego, że dużo, dużo pomysłów zaczęło spływać, więc póki będą czytelnicy, będą książki. I trzecia książka będzie w przyszłym roku i myślę, że kolejne też kiedyś się pojawią.
Obydwie książki Adama Mirka mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl. Kto chce zdobyć bebechy? Pisze bebechy w tytule maila. Kto chce zdobyć glutologię? Pisze glutologia w tytule maila. Obydwie książki ukazały się nakładem wydawnictwa Znak Emotikon. A teraz coś, co obiecałam już na początku, czyli spotkanie z autorem książek dla najmłodszych dzieci. Myślę, że w wielu domach jest taka książeczka, która nosi tytuł Nie płacz, króliczku, w wielu domach malutkich dzieci. Autorem tej książki jest Jörg Mille, niemiecki ilustrator, ale właśnie też autor, bo wiele z jego książek to książki, które sam napisał. Tylko czy można powiedzieć, że on je napisał, jeśli na stronie jest jedno zdanie albo kilka słów? No tak, bo ważne są pomysły. I książka z małym króliczkiem jest niezwykle popularna, również i pozostałe tomy tych historyjek dla najmłodszych dzieci. Jörg Mille był niedawno w Polsce i opowiedział Alfabetowi, jak tworzy swoje książki i jak ilustruje książki innych autorów. Posłuchajcie. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby obraz współgrał z tekstem, ale ilustracja nie tylko ma pokazywać, co jest w tekście. Dobrze jest, kiedy dziecko może na niej zobaczyć coś nowego.
Und dass im Text nichts steht, was man im Bild sehen kann.
Lubię ilustrować własne teksty i czyjeś również. Własny tekst daje większą wolność, swobodę. Ale jeśli tekst innego autora mi się podoba, to sprawia mi to taką samą radość. Właściwie cały czas coś rysuję. Nie potrafię się powstrzymać przed bazgraniem na paragonie albo rachunku. Dużo też rozmyślam o tym. Projekty powstają w mojej głowie cały czas. I nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co powstaje pierwsze. Obraz czy tekst?
Tekst, kritzel, aber wie gesagt, schon immer meine Bilder dazu. Ja, das mag ich schon sehr gerne. Normalerweise zeichne ich.
Lubię warsztaty z dziećmi. Najczęściej rysuję im postaci z książek, które zwykle znają. Opowiadam też o zawodzie ilustratora, ale z doświadczenia już wiem, że najbardziej lubią patrzeć, jak ja rysuję. To dla nich jak czary. Widzę ich zapatrzone twarze i szeroko otwarte oczy.
Für mich ist dann doch irgendwie ganz normal, aber der Effekt ist toll. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass es mir mehr Spaß macht, Tiere zu zeichnen.
Najwięcej radości przynosi mi rysowanie zwierząt. Właściwie nie wiem dlaczego. To po prostu jest zabawniejsze niż rysowanie ludzi. Kiedy rysuję ludzkich bohaterów, to jest to skomplikowane. Trzeba pamiętać o ich wieku, wyglądzie, kolorze skóry i tak dalej. Bywa to ciekawe, ale o wiele fajniejsze jest rysowanie królików, wilków czy wiewiórek. Nieważne w jakim są wieku i w jakiej są płci. Są jak dziecięce przytulanki.
Finde ich ganz toll, das ist so wie mit so einem Kuscheltier von einem Kind.
A ja mam teraz dla słuchaczy alfabetu trzy książki. Właśnie tę Nie płacz króliczku, której autorem jest Jörg Mille. Książkę Jutro rządzę ja, również autorem jest Jörg Mille, zarówno tekstu jak i ilustracji. I książkę, do której Jörg Mille zrobił ilustrację. Książkę pod tytułem Nie skakać na bombę Ulricha Huba. Wszystkie te książki wydało wydawnictwo Dwie Siostry. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Króliczek, Jutro rządzę ja albo Nie skakać na bombę. Czekam na maile. Teraz jeszcze jedna propozycja dla najmłodszych czytelników, takich młodszych przedszkolaków. Książka nosi tytuł Franek ma życzenie. Napisała tę książkę Caroline Bruce, zilustrowała Ingela Archenius, przetłumaczyła na język polski Anna Czernow, a książka ukazała się w nakładem wydawnictwa Tako. To szwedzka książka opowiadająca bardzo prostą historię małej małpki, która ma na imię Franek i ten Franek zasiał nasionko w doniczce, ale nasionko nie chce rosnąć. Zastanawia się dlaczego, co robi źle, bo przecież podlewa codziennie nasionko, woła mu pobudka rano, przemawia do niego, nic się nie dzieje. Kiedy przychodzi do niego Fela, skarży się jej Franek, że nasionko nie chce rosnąć. Fela to taki mały jeżyk i Fela mu radzi, żeby pojechał do Rzymu, gdzie istnieje taka fontanna, do której można wrzucić pieniążek i pomyśleć życzenie. Gdybyś pomyślał życzenie, żeby nasionko urosło, to potem życzenie się spełni. Co zrobi Franek? No nie opowiem wam teraz oczywiście, bo mam nadzieję, że będziecie chcieli poznać całą historię. Prostą historyjkę, pięknie zilustrowaną pod tytułem Franek ma życzenie. Książka dzisiaj dla słuchaczy alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Franek. A na koniec jak zawsze coś do słuchania. I to będzie coś dla trochę starszych dzieci. Książka nosi tytuł Morderstwo w muzeum. Tak, tak, Morderstwo w muzeum. Autor nazywa się Alasdair Beckett King. Książkę zilustrowała Claire Powell, ale my będziemy słuchać fragmentu audiobooka. Jest to taka historia w trochę klasycznym stylu powieści detektywistycznych. Bohaterką tej historii jest dziewczynka, która razem z dziadkiem prowadzi śledztwa detektywistyczne i no właśnie jedno z nich dzieje się, odbywa się w muzeum. O co tam chodzi? Zaraz się dowiecie, jak się wszystko zaczyna. Czyta Weronika Łukaszewska.
W muzeum Hornwilla zawsze panował mrok. Nawet w najpogodniejsze dni lata jego wnętrze pozostawało zimne i ciemne, jak w lodówce, która wpadła do szybu kopalnianego. Wąskie okna powlekała sadza pochodząca z dawnych czasów, gdy w Widlington palono węglem w kominkach, a silniki lokomotyw napędzała para. Setki oszklonych gablotek wyglądały tak, jakby umyto je niewiele później niż okna. Wszędzie znajdowały się tabliczki z napisem „Zakaz używania aparatów z fleszem”. Eksponaty muzealne bowiem przywykły do wiecznego zmierzchu i go polubiły. Bonnie Montgomery była najmłodszą osobą, jaką Muzeum Hornvilla gościło od dłuższego czasu. Przypominało jej dział z przecenionymi artykułami w miejscowym supermarkecie, w którym piętrzyły się dziwaczne, niechciane przez nikogo towary w okazyjnych cenach, jak okrutna broń, dziwne maski szczerzące kły czy niezwykle tanie meble ogrodowe. Bonnie od dawna błagała dziadka Banksa, by ją tu zabrał. I teraz nie była ani trochę zawiedziona. Pełna nazwa muzeum brzmiała Muzeum Historii Naturalnej oraz Dziedzin Pokrewnych imienia Abelarda Hornvilla. Mieściło się w budynku, który uchodził za najstarszy w Widlington. Bonnie pomyślała, że taka kolej rzeczy jest bardzo śmieszna. Wybudować muzeum w samym środku niczego i mieć nadzieję, że reszta miasta powstanie później. Ale śmieszne w Muzeum Hornvilla było nie tylko to. Najcudaczniej prezentowały się stwory, które górowały nad zwiedzającymi. Bonnie rozpłaszczyła nos na szybie gablotki, by przyjrzeć się okropnemu, szczerzącemu zęby stworzeniu, zastygłemu w chwili śmierci.
Czy wiedziałeś, że nazywają je potworami Hornvilla? Spytała dziadka Banksa należycie ściszonym, muzealnym głosem.
Dziadek Banks czytał przewodnik, hałaśliwie ssąc cytrynową landrynkę. Zawsze miał przy sobie cytrynowe landrynki, nawet gdy zabierał Bonnie na jednodniowy wypad i nieodmiennie udawał, że nigdy jej nie poczęstuje, co obydwoje uważali za bardzo zabawne. Dziadek Banks należał do osób, które metodycznie zwiedzają muzea, wlokąc się od okazu do okazu, czytając objaśnienia na mosiężnych tabliczkach i mamrocząc Bonnie zaś wolała kierować się instynktem, miotając się od gablotki do gablotki, gdy jej wzrok przykuła jakaś błyskotka. Nigdy nie szukała okazów Rozglądała się za czymś aha. I to właśnie sprawiało, że tworzyli tak doskonały zespół. Letnie wakacje z dziadkiem Banksem zawsze były fajne. Nawet jeśli nie wiązały się z morderstwem. Dzisiejszy dzień miał być związany z morderstwem, ale Bonnie jeszcze o tym nie wiedziała. Potwory Hornvilla nie były podobne do żadnych zwierząt widywanych w zoo. Dziadek Banks przeczytał w przewodniku i wyjaśnił Bonnie, że ktoś o nazwisku Abelard Hornville, posiadający wielki majątek oraz jeszcze większą brodę, zakupił muzeum w Widlington w roku 1931 i nadał mu swoje nazwisko. Stary Hornvill był archeologiem samoukiem, paleontologiem amatorem i pełnym entuzjazmu przyrodnikiem. Był również kimś, kto nigdy nie zawraca sobie głowy czytaniem instrukcji. To też, gdy poszukiwacze przysyłali mu kości, skóry i kły egzotycznych oraz wymarłych zwierząt, zestawiał je wedle własnej fantazji. Tułów tu, zad tam, kilka dziobów. Kierując się własnym widzimisię, składał je w całość, wypychał nieszczęsne stworzenia trocinami i wystawiał na pokaz. Turyści tłoczyli się, aby zobaczyć szablozębnego nietoperza, podwójnego psa dingo oraz olbrzymiego flamingopotama. Hornvill stał się pośmiewiskiem środowiska naukowego, ale przypomniano sobie, jak bardzo jest bogaty i kpiny umilkły. Bonnie wpatrywała się w chłodne, nieustępliwe oczy szympansozebry. Nie mogła się oprzeć przykremu wrażeniu, że to stworzenie przeszywa ją wzrokiem.
Czy teraz mogę dostać cytrynową landrynkę? Zapytała.
Dziadek Banks uśmiechnął się od ucha do ucha. Nie, wszystkie są dla mnie. Ojejku. Właśnie wtedy zgasły światła. Rozległo się pumf i muzeum spowiła nieprzenikniona ciemność. Bonnie poczuła, że dziadek Banks chwyta ją za rękę, gdy pod sklepieniami sal muzealnych rozległy się pełne przerażenia piski i krzyki. Okna o pokrytych sadzą szybach przepuszczały tak niewiele światła, że można by je uznać za ściany. Słyszałaś? Co się dzieje? Ktoś wypluł na mnie cytrynową landrynkę. A potem rozległ się wrzask. I jakiż to był wrzask? Bulgotliwy, okropny, mrożący krew w żyłach wrzask, dochodzący skądś na piętrze powyżej. Zaniepokojeni zwiedzający muzeum natychmiast zamilkli, a Bonnie poczuła, że dziadek Banks ściska jej dłoń jeszcze mocniej. Jedynym oświetleniem była blada, zielonkawa poświata oznakowania wyjścia ewakuacyjnego, w której dookoła Bonnie tańczyły groźne, pokrzywione cienie, Zdawało się, że mają zęby i pazury. Coś się kroi, pomyślała Bonnie. Ludzie na ogół przez całe życie nie zauważają, że coś się kroi, że coś jest nie w porządku, czy choćby zanosi się na coś niemiłego. Nigdy nie doświadczają mrowienia w palcach stóp i ściskania w żołądku, gdy ma się zdarzyć coś tajemniczego. Bonnie Montgomery, w przeciwieństwie do większości 10-letnich dziewczynek, nieustannie odczuwała, że coś wisi w powietrzu, ponieważ była największym detektywem na świecie. Fakt ów znany był jedynie samej Bonnie oraz dziadkowi Banksowi. Nie wiedziała o tym nawet mama Bonnie. Była to tajemnica, ponieważ 10-letnim dziewczynkom nie wolno być detektywami. Z całą pewnością nie wolno im rozwiązywać zagadek kryminalnych, gdyż morderstw się nie pochwala.
Książkę zatytułowaną Morderstwo w muzeum przetłumaczyła na język polski Ewa Westfalewicz-Mogilska. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Kropka. Polecam wam słuchanie audiobooka, ale mam dzisiaj też w studiu książkę w formie papierowej. Seria nosi tytuł Montgomery Bonbon. To jest pseudonim tej głównej bohaterki, tej dziewczynki. Pod takim pseudonimem Bonnie występuje w śledztwach prowadzonych razem z dziadkiem Banksem. To teraz proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Morderstwo w muzeum. Do kogoś dzisiaj ta książka trafi. Tak samo jak pozostałe, o których mówiłam dzisiaj w programie. To już koniec alfabetu. Usłyszymy się za tydzień, jak zawsze, kilka minut po godzinie 9:00. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.